Witamy. Wraz z nami jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Wiosna za oknami nam coraz bardziej się budzi do życia, rozpromienia. Chciałoby się skorzystać z tego czasu, aczkolwiek jeszcze nie możemy w pełni korzystać. Pamiętajmy o tym wszystkim. I podczas naszego dzisiejszego spotkania chcemy porozmawiać o skowronku, skowronek. Tutaj temat, który pan zaproponował, najliczniejszy ptak polski. Proszę bardzo, nawet jakże to ciekawe. Do niedawna chyba jeszcze, prawda, wróbel był takim najliczniejszym, ale teraz od jakiegoś czasu go w ogóle nie widujemy za naszymi oknami albo bardzo rzadko. I skowronek, tak, wysunął się na pierwsze miejsce. Jakże to wdzięczne zwierzę. Chcemy o tym ptaku dzisiaj porozmawiać i poprosimy o przedstawienie nam właśnie tego jakże sympatycznego zwierzątka.
No tak, wszyscy kojarzymy wróbla jako gatunek najliczniejszy. Wróbel jest jednym z liczniejszych, ale skowronek jest od niego w naszym kraju jeszcze częstszy. No, chyba każdy zna tego ptaka, nawet mieszkańcy miast. Zresztą, tak jak tutaj przed chwilą ksiądz powiedział, sympatyczny ptak, którego wszyscy lubimy, należy do grupy tych, które darzymy wielką sympatią. Wiele rzeczy się na to składa, choćby między innymi także ta powszechność występowania. Obok w przeszłości czajki, szpaka należał do pierwszych i należy nadal do pierwszych zwiastunów wiosny. Już kiedyś to mówiłem, czajka u nas została zamieniona przez żurawia, a szpak i skowronek zostały. Pojawia się u nas już w połowie lutego. W zachodniej Polsce część ptaków nawet zimuje. Mówię tutaj o skowronku. W tym roku, tak jak co roku, zimy praktycznie nie mieliśmy, więc między innymi tu w Polsce północno-wschodniej, gdzie mieszkam, nad Warmią i Mazurami pojawiły się skowronki, pierwsze skowronki już w połowie lutego, także ten przelot trwa do początków maja. No i ptak, którego możemy usłyszeć bez żadnego trudu i zobaczyć, wybierając się gdziekolwiek na pola czy nad łąki. Ich koncerty trwają nieprzerwanie w ciągu dnia. Oczywiście skowronki są ptakami o aktywności dziennej. Ich biotopem są pola. Jeden z nielicznych gatunków, który świetnie się do niedawna przynajmniej czuł na rozległym krajobrazie rolniczym z przewagą właśnie gruntów ornych przeplatanych łąkami, pastwiskami. To jest właśnie biotop skowronka pierwotnie. Gatunek ten i dalej we wschodnich częściach Europy i południowej części Europy, czy też w północno-zachodniej Afryce, w umiarkowanych strefach Azji, jest związany z terenami stepów, półpustyń. U nas w dalekiej przeszłości, kiedy dużą część Europy Środkowej czy znaczną część Europy Środkowej pokrywały tereny leśne, bagna, skowronek był gatunkiem bardzo rzadkim. Wraz z rozpoczęciem osiadłego życia przez naszych przodków, wycinaniem lasów, tworzeniem terenów rolniczych, pól, także łąk, dotarł do nas właśnie z tych terenów stepowych skowronek. No i znakomicie się u nas zadomowił. Dziś jest naszym jednym z najpowszechniejszych ptaków. U nas akurat najliczniejszym. Populacja szacowana jest na ponad 10 milionów par, w zależności tam od roku, nawet rekordowo do 13. W ostatnim okresie, czy też w ostatnich 12 latach zaobserwowany jest pewien spadek, ale wciąż jeszcze skowronek ma się u nas dobrze. Zobaczyć go, jak już powiedziałem, zwłaszcza śpiewającego samca, nie jest trudno. Usłyszeć jego charakterystyczną pieśń również. Nie trzeba być zaawansowanym ornitologiem, żeby go rozpoznać. Przelatujące ptaki, które się odzywają takimi bardzo charakterystycznymi głosami, także usłyszymy nawet w gwarze wielkiego miasta, kiedy ktoś, kto troszkę ptaki rozpoznaje i wrażliwy jest na te odgłosy, usłyszy ciągnące nad centrum Warszawy nawet, czy innego dużego miasta. Podziwiać je możemy od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Należą do jednych, jak już wspomniałem, z pierwszych powracających ptaków i jesienią odlatują również późno. Ten odlot trwa od września do końca listopada. W międzyczasie u nas ptaki wyprowadzają od 2 do 3 lęgów. W tym czasie skowronek jest tu gatunkiem wyjątkowym. Samiec skowronka, z uwagi na to, że bardzo często unosi się w powietrze, tę swoją długą pieśń złożoną z bardzo różnorodnych, krótkich fraz, śpiewa bardzo często w tym okresie lęgowym. Bardzo często, zwłaszcza na początku okresu lęgowego, jest to co 10 minut unosi się w powietrze. Ta pieśń rozlega się od kilku minut do 8, nawet 15 minut, a rekordowo nawet słyszano ptaka, który nieprzerwanie śpiewał przez godzinę. Jest to w ogóle ewenement, że w czasie tego lotu, kiedy ptak unosi się nad swym rewirem lęgowym, nad polem, robi niewielkie koła, czasem się obniża, potem znów unosi, potrafi śpiewać. No to jest możliwe tylko właśnie u ptaków, zwłaszcza właśnie u skowronka, gdzie specjalna konstrukcja płuc z workami powietrznymi umożliwia im na coś takiego. No wyobraźmy sobie, jak my mielibyśmy śpiewać maratończyk podczas biegu, czy my nawet podczas jakiegoś zwykłego biegu czy wysiłku jeszcze musielibyśmy śpiewać jakąś pieśń, to nie byłoby to w zasadzie możliwe. Z samego skowronka, jak już powiedziałem, samca śpiewającego łatwo zobaczyć, ale skowronka takiego na ziemi przechodzącego już dużo trudniej, a to z tego powodu, że ma znakomite ubarwienie maskujące, mówimy kryptyczne, które złożone jest z różnego rodzaju barw brązowo-brunatnych, z różnego typu prążkami, plamkami, trudno je tu opisać. Wszystko to razem sprawia, że ptak, który usiądzie na zaoranym gruncie, na oziminie, na łące, na pastwisku, znakomicie zlewa się z otoczeniem i to jest taka ochrona tego ptaka przed drapieżnikami. Skowronek jest takim ptaszkiem troszkę krępym, nieco większym od wróbla, o rozpiętości skrzydeł do 36 cm. Ma się ciała do 50 gram. Skrzydła ma dość ostro zakończone, ale szerokie, zwłaszcza szerokie i długie są również lotki drugiego rzędu, co sprawia, że ta powierzchnia nośna skrzydeł jest u skowronków zwiększona. To umożliwia właśnie ten lot, taki właśnie zawisanie w powietrzu, unoszenie się nad jednym miejscem wysoko. Dzięki temu skowronki mogą odbywać te swoje charakterystyczne loty godowe. Gniazdo, tak jak wszystko u tego ptaka, dość niepozorne, szare. Gniazdo zbudowane w kępie trawy, z reguły dobrze ukryte, z góry ciężko je zauważyć, przykryte jakimś nawisem traw. Buduje je samiczka, składa tam od 3 do 5, czasem jest to nawet do 8 jaj, ale przeciętnie od 3 do 5, które wysiadywane są przez 10 do 14 dni tylko przez samiczkę. Potem pisklęta troszczą się oboje rodzice. Samiec w tym czasie, w przeciwieństwie do wielu innych gatunków, gdy wyklują się pisklęta, na przykład u słowika, u części drozdów, samce przestają śpiewać u skowronka, samiec dalej rozmaica okolice śpiewem. Oczywiście pomaga karmić pisklęta i pisklęta już w wieku 8-10 dni, chociaż jeszcze nie potrafią latać, opuszczają gniazdo, chowają się w pobliskich trawach, w sąsiedztwie gniazda. To jest taka strategia jeszcze obrony przed drapieżnikiem, gdyby się pojawił lis, gdyby wszystkie były razem, zostałyby przez drapieżnika po prostu zjedzone, zabite, a tak jest szansa na to, że gdy jeden padnie ofiarą drapieżnika, reszta może się uratować, ukryta gdzieś w sąsiedztwie. A zdolność lotu uzyskują w wieku około od 18 do 20, czasem 24 dni. Bardzo często się zdarza tak, że samiec karmi jeszcze właśnie te nielatające już spore pisklęta, a samica już wysiaduje kolejny lęg. Potrafią odbyć od 2 do 3 lęgów, w zależności też od obszarów występowania. Zasiedlają prawie całą Europę, bez Islandii i północnych fragmentów Skandynawii, ale także dużą część umiarkowaną Azji, północno-zachodnią Afrykę. Nasze ptaki poza terenami Wielkopolski, Polski Zachodniej, gdzie część próbuje przezimować, udają się na zimę. Zimę spędzają w zachodniej, południowej Europie, niezbyt daleko. Natomiast populacje właśnie z południa i zachodu naszego kontynentu są osiadłe. I wiosną, i jesienią nad Polską przelatuje też wiele skowronków gniazdujących na północ i północny wschód od naszego kraju, także zatrzymują się u nas także ptaki przelotne. We wrześniu, w październiku możemy spore grupy obserwować, między innymi w różnych częściach naszego kraju. Widać je także wędrujące. Niestety zmieniające się rolnictwo nie jest obecnie zbyt przyjazne dla skowronka i choć wciąż nadal jest to ptak o największej liczebności, spośród wszystkich ptaków, które zamieszkują nasz kraj, to od mniej więcej początków pierwszej dekady obecnego stulecia ornitolodzy obserwują taki umiarkowany trend spadkowy. On u naszych sąsiadów, na przykład w Niemczech, jest bardzo silny. Tu przyczyny zostały w miarę dobrze już poznane. Jest to przede wszystkim intensyfikacja działalności rolniczej, w tym po prostu wykonywanie wiele nowych zabiegów agrotechnicznych, których kiedyś nie wykonywano albo były realizowane tylko przez niewielką część gospodarstw. Teraz są to już powszechne. Te standardowe działania, jak wałowanie, nawożenie przede wszystkim i nawozami sztucznymi, i wylewanie gnojowicy przez tych rolników, którzy mają dużą produkcję zwierzęcą, czyli hodowlę bydła czy trzody, tam gdzie nie ma biogazowni. Do tego dochodzą nowe technologie w zbiorze traw, siana, czyli znacznie wcześniejsze koszenie, częstsze koszenie, no i przede wszystkim zwiększający się areał kukurydzy, rzepaku, choć i tutaj ptaki próbują jakoś przetrwać na Warmii i Mazurach, gdzie krajobraz jest taki pofałdowany w dużej części regionu. Skowronki gniazdują nawet w dużych uprawach rzepaku, wybierając jakieś takie obniżone miejsca, gdzie rzepak wypada, jest go tam mniej, korzystają także z tych powierzchni, ale generalnie ta intensyfikacja działalności rolniczej nie wpływa na te ptaki pozytywnie. Dodam tu jeszcze, że oprócz tych działań związanych ze zmianami w rolnictwie, czy też rewolucją w naszym rolnictwie, no nie tylko naszym, europejskim, to ciągle postępuje, to w południowej części naszego kontynentu, w krajach basenu Morza Śródziemnego, skowronki są obiektem polowań podczas wędrówek, także takie przyczyny też wpływają generalnie na zmniejszanie się populacji.
Skowronek w okresie lęgowym zachowuje nadzwyczajną ostrożność, żeby zmylić potencjalnych wrogów. Ląduje w innym miejscu, niż znajduje się jego gniazdo, to prawda?
Tak, i następnie pieszo dochodzi do gniazda. Taką taktykę stosuje wiele gatunków, które gniazdują na ziemi. Pliszka żółta, pokląskwa, świergotek polny, świergotek drzewny. No to jest taka taktyka, o której dobrze wiedzą ornitolodzy, którzy szczegółowo badają te gatunki. Stąd nie jest tak łatwo znaleźć gniazdo. Dodam jeszcze, że w naszym kraju występują jeszcze 2 inne gatunki skowronków. W ogóle na świecie żyje 95 gatunków skowronków. W naszym kraju gniazdują 3. Najliczniejszy jest właśnie skowronek, zwany też skowronkiem polnym. Wiele osób interesujących się ptakami czy też przyrodą słyszało na pewno piękny śpiew taki fletowy skowronka borowego, zwanego też aktualnie obowiązująca nazwa to jest lerka, nie do końca się podoba, to jest tak wzięte wprost z języka niemieckiego. Bardzo sympatyczny ptak, mniejszy troszkę od naszego, od skowronka polnego, z innym śpiewem, często śpiewa w jasne noce, zamieszkuje skraje lasów, piaszczyste skraje lasów, ubogie pola, ubogie pastwiska. Bardzo chętnie gniazduje na dużych zrębach, niskich uprawach leśnych. I najrzadszym naszym skowronkiem jest dzierlatka, w przeciwieństwie do obu poprzednich gatunków, związana z obrzeżami miast, wsi, fermami zwierząt hodowlanych. Gatunek, który do lat 60. XX wieku występował praktycznie w całej Polsce, w niektórych regionach bardzo licznie. Od lat 70. ubiegłego stulecia rozpoczął się nie tylko w naszym kraju, ale w większości krajów Europy Zachodniej i Środkowej. Bardzo silny spadek liczebności tego skowronka. Był to ptak bardzo interesujący, związany między innymi z sąsiedztwem różnego rodzaju dużych sklepów w centrach miast, skwerami, obrzeżami, terenami zielonymi na osiedlach. Obecnie z wielu naszych regionów się wycofał zupełnie. W Polsce przetrwał na Śląsku, w Wielkopolsce i na Kujawach. W ostatnich latach w tych regionach stałego występowania to się jak gdyby drgnęło i liczebność dzierlatki nieco się powiększa. Być może, że wróci na te dawne tereny. Byłoby bardzo dobrze. W przeciwieństwie do skowronka polnego jest podobnej wielkości. Ma na głowie duży czubek. Nie powiedziałem, że nasz skowronek ma też takie troszkę dłuższe pióra ciemieniowe na głowie i czasem układa je w taki rodzaj czubka, ale u dzierlatki ten czubek jest bardzo, bardzo wyraźny. Ma też inny śpiew. Także można ją w ten sposób wyróżnić. Niestety niewiele osób ma okazję poznać dzierlatkę, dlatego też trzeba się póki co cieszyć i słuchać, cieszyć widokiem skowronków i słuchać ich pięknego śpiewu. Raczą nas tym śpiewem długo, bo w zasadzie przestają śpiewać dopiero w końcu lipca, gdy inne ptaki już dawno zamilkły.
I oczywiście jest to gatunek chroniony.
Tak, skowronek, jak większość naszych ptaków, wszystkie nasze ptaki objęte są ochroną. Jest kilka gatunków, które objęte są ochroną gatunkową częściową. To oczywiście nie oznacza, że możemy niszczyć ich gniazda, pisklęta czy lęgi. To zostało zarezerwowane w nadzwyczajnych sytuacjach dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, kiedy są jakieś określone sytuacje konfliktowe. Tych ptaków objętych ochroną częściową nie ma zbyt wiele. Reszta jest objęta ochroną ścisłą, tak jak skowronek, i niewielka ilość, kilka gatunków chroniona jest prawem łowieckim. To są te gatunki łowne, na które mogą polować myśliwi, ale też nie wszędzie, nie o każdej porze i nie każdy, tylko w ściśle określonym terenie, w ściśle określonym czasie i przez ściśle określone osoby. Także pod tym kątem nasze ptaki są dość dobrze zabezpieczone.
Skowronek, najliczniejszy ptak polski, to temat, który podejmujemy podczas porad ekologa, a wraz z nami jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych porad ekologa. Przypomnijmy numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Pan wspomniał też bardzo ciekawą sprawę związaną z tym, że niektóre skowronki nie wylatują, że pozostają na miejscu, tak? A część tylko wylatuje.
To znaczy odlatuje, tak?
Tak.
No, u nas duża część. W Polsce, tylko w zachodniej Polsce obserwowane są próby zimowania i niewielka część skowronków zatrzymuje się w Polsce zachodniej, natomiast znakomita część polskich skowronków udaje się na zachód do takich krajów jak Francja, Hiszpania, częściowo Niemcy, tam zimy są łagodniejsze, stąd też szybko tam dolatują, póki tylko mogą, to są u nas jak najdłużej, więc jak już wspomniałem, ten odlot jesienny trwa od w zasadzie drugiej połowy września do końca listopada, jeszcze po Wszystkich Świętych czasami spotykamy stada czy grupy skowronków na polach. No i oczywiście, tak jak w tym roku, kiedy tylko można, to już wracają, ponieważ ich pokarm jest bardzo zróżnicowany. Na przedwiośniu, tak jak w tym roku, nie było zimy, ale za to wiosna rozpoczyna się tak z oporami. Przynajmniej na Warmii i Mazurach mieliśmy więcej chłodnych dni, aniżeli było to zimą, silnym mrozem. Kilka dni było nawet z opadami śniegu, ale skowronki sobie dobrze radzą, ponieważ w tym okresie, czyli podobnie wczesną wiosną i jesienią, ich pokarm stanowią drobne nasiona chwastów polnych, zielone części roślin, więc tego pokarmu jest sporo, a w okresie już pełni wiosny i lata skowronki odżywiają się różnego rodzaju drobnymi zwierzętami bezkręgowymi, czyli to są poczwarki, larwy owadów w postaci dorosłe. One też stanowią główny pokarm. Także w tych okresach takiego chłodu, kiedy jest zimniej, skowronki sobie świetnie radzą, mogą sobie pozwolić i na wczesny powrót, i na późne opuszczenie tutaj miejsc lęgowych.
Także jakże uniwersalne zwierzę. Odbierzmy telefony, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam pana Mariana, inżyniera Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Ja mam takie spostrzeżenie refleksyjne, jeśli chodzi właśnie o przyrodę, czy ptaki, czy zwierzęta. Uczułam tak w własnym sumieniu, no i to jest takie moje prywatne zdanie, że jednak ta przyroda, naprawdę to jest bardzo smutne dla mnie, mówię o sobie, że ona ginie w oczach. Bo wracając, to co ja pamiętam lata 50., bo troszkę z tych lat mam, przeżyłem, rzeczywiście, no tak bym zaliczył 50. lata, 60. lata, 70. lata jeszcze do takich obfitych, bogatych właśnie w przyrodę. Jeśli chodzi o lata 80., wszystko zaczęło się załamywać. I przykładowo w moim terenie, moja wioska czy sąsiednie wioski, no praktycznie tak jak teraz, no piękna wiosna, no nic nie słychać praktycznie, no ptaki słychać, ale nie ma tego gwaru, nie ma tego zgiełku, jest ich bardzo malutko, tych ptaków słychać, bo te lata pamiętam, co wspomniałem wstecz, lata 50., 60., 70. to był gwar, to był taki jazgut tych ptaków. I rzeczywiście takie ptaki jak dudy, jak skorony, bo na skowronka nie ma. To w moim terenie, w mojej wiosce w ogóle. No może jest to taka sytuacja, że jest mało pól, bo takie były pola popegrowskie, były jeszcze popegr, to obsiewał tego, były zboża i tak dalej, kukurydzy się, ale no to rzeczywiście ten skronek był. Zaraz, no pegerów nie ma, już nie istnieją, pola przyjęły lasy państwowe, no są lasy oczywiście, bardzo dobrze, że lasy są, że posadzili, no to są te ptaki leśne, no ale skronek raczej tak, raczej on jest jego terytorium, to są pola. I tych pól jest bardzo mało, dlatego ja jego już nie słyszę, w ogóle nie słyszę, no chciałbym usłyszeć ten głos skowronka, ale go nie ma tutaj u nas tego. Drugie tak samo, nawet to inne ptaki, jak wrona siła też już chyba 40 bo więcej lat i on nie słychać jej głosu, tak. I także jest to bardzo smutne, że jednak ta przyroda gdzieś ta jakby ginęła. No może jakieś miejsca w naszej ojczyźnie są, że są te ptaki, może jest ta większa jakaś populacja, ale tu w mojej miejscowości, bo Podkarpacie w zasadzie jest duże, to wiadomo, że może gdzieś tam, iluś tam kilometrów na Podkarpaciu, tam no, można spotkać sroki, u nas sroki nie spotka, sojka tu już jest rzadkością, też rzadziutko tego, no i to jest bardzo smutne, bo przyroda tu
Panie
jest
Józefie.
To żyje przyroda, żyje człowiek, to co się cieszy, raduje się, a ja w moim uczuciu teraz jest bardzo smutno.
Panie Józefie, Bóg zapłać serdecznie za pana wypowiedź, za przede wszystkim tę troskę, która rozbrzmiewa w pana głosie i w pana doświadczeniu. Widzimy, że pan obserwuje przyrodę już od lat i żyje tą przyrodą. Bardzo pana pozdrawiamy. I właśnie, czy jak to wygląda?
No to oczywiście w wielu punktach z panem Józefem się zgadzam. Generalnie, no nie mamy takich ocen z lat 60. czy 70., ale generalnie wszędzie liczebność ptaków się zmniejszyła, tak sumarycznie możemy to przypuszczać, ale w tym czasie też nastąpiła zmiana obyczaju wielu gatunków. No i tak jak już w wielu różnych naszych audycjach wspominałem, że przyroda nie lubi pustki. Część gatunków, które nie dostosowały się do tych zmian cywilizacyjnych, po prostu nie wytrzymała, wycofała się z naszych terenów. Kraska na wyginięciu jest, cieczew. Straszliwe straty poniosły w ostatnich latach z powodu suszy i właśnie tych zmian w rolnictwie ptaki siewkowe, ptaki naszych podmokłych łąk, czajka, rycyk, kulik wielki, niektóre, no to jest wręcz dramat i to są ostatnie lata. Tutaj no też czynniki pogodowe miały wielki wpływ, ale też nastąpiły zmiany obyczajów, pewne gatunki do nas dotarły i mało tego, nie dość, że zaczęły się gnieździć, ale stają się coraz liczniejsze. Czapla biała, łabędź krzykliwy, piękny, kolorowy ptak, który się nazywa żołna. No, moglibyśmy jeszcze tutaj kilkanaście takich gatunków wymienić. Inne znów nasze miejscowe też zmieniły obyczaje. Pan Józef wspomniał, że nie widzi w swoich okolicach wrony siwej, a w minionych 30 latach wrony siwe gremialnie z pól i wiosek, z terenów wiejskich czy z krajobrazu rolniczego wprowadziły się do miast. Świetnie się w mieście czują, wrona, której na polu nie podejdziemy. Kiedyś, kiedy były powszechnie strzelane, to były to ptaki bardzo płochliwe. Tu w mieście można oglądać, jest bardzo bliska, są bardzo inteligentne. Może kiedyś coś powiem na temat wron, które gniazdują w parku przy naszym muzeum. Zaskakują nas swoimi pomysłami, nauką. Ale także to są takie zmiany, ale generalnie to, co powiedział pan Józef, jest to prawda. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze wracam do takiego porównania. Po drogach Polski, ja już nie wiem, kiedyś jeździło 20 milionów samochodów, teraz jest chyba już dużo więcej. Niech każdy, kto posiada samochód, a często w polskich rodzinach, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie możliwości skomunikowania nie są takie proste, jest po kilka samochodów. Niech każdy sobie przypomni, kiedy miał ostatni raz wypadek, gdy jadąc rozbił się o jego samochód ptak, czy pokrzepka, czy cznadel, czy szpak, a ile razy nawet nie zwracamy na to uwagi, bo nie zawsze na to patrzymy. Czyścimy na wycieraczkach setki zabitych owadów, znajdujemy na jezdni wiele martwych motyli. To samo jest z ptakami. Bardzo dużo ptaków ginie o szklane powierzchnie naszych wieżowców w naszych miastach, o ekrany, które osłaniają nasze nowe trasy, drogi, o różnego rodzaju przeszklone werandy, duże przeszklone tarasy naszych domów, których przybywa każdego roku tysiące w całym kraju. No, do naszego muzeum wiele ptaków, które docierają, to są, które są przynoszone martwe przez współpracujące z nami osoby, to są ptaki, które rozbiły się albo o powierzchnie szklane, o okna, o ekrany, o ściany wieżowców, albo ptaki, które zginęły na drogach w kolizjach z pojazdami, a przecież ptaki giną również w wyniku rozbijania się o linie energetyczne. Wprawdzie są nowe technologie, ale są one bardzo drogie i wszędzie na całej kuli ziemskiej sieci linii wysokiego napięcia oplatają nasze aglomeracje, no bez tego nie moglibyśmy funkcjonować. Jeśli do tego dodamy czynniki naturalne, takie jak właśnie zmiany klimatyczne, zanik terenów podmokłych na całym świecie, stały ubytek terenów bagiennych i nasze przyzwyczajenia, zwłaszcza ja ubolewam, jak w Polsce łatwo wycinamy stare drzewa, no wystarczy jakiś jeden groźny wypadek i biedni burmistrzowie, wójtowie nie mają wyjścia, muszą wydawać zgody, bo w powietrzu wisi odpowiedzialność, jeśli się takiej zgody nie wyda, za wypadek, gdyby drzewo poleciało i zniszczy, kogoś je zraniło czy zabiło. No to wszystko się składa na to, że po prostu dla wielu gatunków brakuje miejsca. Częściowo ptaki giną też pośrednio, przede wszystkim ginie ich pokarm. Coraz mniej owadów, a przez to mniejsze szanse na wykarmienie odpowiedniej liczby piskląt. No takim przykładem jest bocian, o którym to rozmawialiśmy niedawno. Kolejny rok, w którym nie będzie płazów, a więc sukces lęgowy bocianów będzie znów mniejszy. No i jeśli dodamy do tego to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, no to mamy to, co jest. A jeśli chodzi o rolnictwo, także uważam nie do końca przemyślane pewne działania tutaj Unii Europejskiej, dopłaty do powierzchni, więc na siłę likwidowanie przez niektórych rolników terenów podmokłych, bagienek, oczek, zakrzaczeń, zakrzewień. To są miejsca, gdzie gniazdowały, gdzie występowały różne gatunki
i
ptaków.
Tutaj postawmy już kropkę, ponieważ minuta po godzinie 11, zatem czas naszego programu dobiegł końca. Bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za przybliżenie nam skowronka najliczniejszego ptaka w Polsce. Bóg zapłać.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.